Zaczynają kwitnąć tulipany.
Muzeum Zamojskich w Kozłówce.
Za Wilce całe dywany tych pięknych wiosennych kwiatów. No i pewnie jeszcze jakaś drobnica, pewnie fiołki.
Anna Fitz-Lazor.
3 maja to wielkie święto. To cały czas przypominanie o konstytucji. Byliśmy pierwsi w Europie. Właściwie wszystkie rodziny ziemiańskie później, a szczególnie w międzywojniu, podnosiły te kwestie, żeby cały czas przypominać, że jednak te tradycje demokratyczne są bardzo ważne.
Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Lublinie.
Mamy poczet królów polskich i ostatniego na liście władców Stanisława Augusta Poniatowskiego, który był jednym z współtwórców konstytucji.
Marek Chodowski, nauczyciel historii.
Władca, który niewątpliwie zasłużony dla rozwoju kultury, dla epoki oświeceniowej, nieszczęśliwy politycznie. No niestety sama konstytucja nie rozwiązała problemów Rzeczpospolitej, była spóźniona i niektórzy historycy uważają, że Sejm czteroletni, konstytucja w pewien sposób przyspieszyła drugi rozbiór, a później trzeci rozbiór Rzeczpospolitej i upadek państwa.
Profesor Lechosław Lameński skupi się nad znaczącymi obrazami w historii sztuki, które charakteryzują najważniejsze postaci związane z okresem Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 maja.
Bacciarelli namalował ten portret koronacyjny Stanisława Augusta w całej postaci. Strój ma bardziej, nazwijmy go, europejski, paryski sznyt, świeżo przywieziony, niż coś wspólnego z tradycją. Rejtan na Sejmie Warszawskim. Ważnym obrazem, którym z jednej strony coś chwali, a z drugiej pokazuje, że nie do końca wszystko było tak, jak trzeba, to jest Konstytucja 3 maja.
Na zamojskie ślady i próby reformowania państwa przed uchwaleniem pierwszej polskiej konstytucji zwróci uwagę dr Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego w Zamościu.
Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez jaśnie wielmożnego Andrzeja Zamojskiego, ekskanclerza koronnego, kawalera orderu Orła Białego ułożony i na Sejm roku 1778 podany.
Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Leszek Wierzbicki przedstawi punkt widzenia historyka naukowca.
Gdyby ci, co uchwalali konstytucję, wiedzieli, co będzie kilka lat później, to pewnie by się mocno zastanowili. No, w życiu podejmuje się decyzje, no i nam jest łatwiej z perspektywy czasu.
Historia okresu Sejmu czteroletniego jest pełna paradoksów, kontrapunktów, zaskakujących zdarzeń. Muzycznie opisuje ją z jednej strony radosny Mazurek ze słowami Reinolda Suchodolskiego, a z drugiej jakże smutny polonez skomponowany przez Michała Ogińskiego, zwany Pożegnaniem Ojczyzny.
Polonez Michała Kleofasa Ogińskiego.
Grażyna Antoniuk.
Przepiękny utwór kojarzony z okresami rozbiorów, z nadzieją na nową rzeczywistość w Rzeczypospolitej, niestety zakończoną kolejnymi rozbiorami. Ta melodia odtworzona na XIX-wiecznym instrumencie, piano melodikonie włoskim, nabiera szczególnego wyrazu i wymowy w tych kozłowieckich wnętrzach. Wnętrzach związanych z rodziną Zamojskich od roku 1799, kiedy to Aleksander Zamojski, 11 ordynat na Zamościu, kupił te dobra od rodziny Bielińskich. Aleksander Zamoyski był najstarszym synem Andrzeja Zamoyskiego, dziesiątego ordynata na Zamościu i kanclerza Wielkiego Koronnego. Niezwykłej postaci. W okresie oświecenia, nawet przez współczesnych, oceniany był jako człowiek wyjątkowy. Jako człowiek wielkiej prawości, sprawiedliwości, szlachetności. W salonie białym Kozłowieckiego Pałacu, na honorowym miejscu, widzimy duży portret przedstawiający właśnie kanclerza Andrzeja Zamoyskiego z trójką dzieci. Najstarszym synem Aleksandrem, młodszym synem Stanisławem Kostką i córką Jadwigą. Był wzrostu niewielkiego, miernej i silnej postaci, twarzy poważnej, powierzchownie surowej. Nosił perukę wloki fryzowaną, suknię szaraczkową, sukienną, staroświecką niemiecką robotą skrojoną, nad butami nadkolanka białe. Oczywiście to nie jest strój z tego portretu, ale tak nosił się Andrzej Zamoyski na co dzień. Nosił się skromnie. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie. Uczył się najpierw w szkołach jezuickich, potem studiował w Lipsku, Getynce, Paryżu. Wreszcie w bardzo prestiżowej Legnickiej Akademii Rycerskiej. Był specjalistą w zakresie przede wszystkim prawa, ale też ekonomii, nauk społecznych i wojskowych. Te wojskowe jeszcze dodatkowo przećwiczył 10-letnią służbą wojskową. Otrzymał później starostwo halickie i zajął się działalnością publiczną. Związał się z postępowym obozem familii czartoryskich i przygotował dla nich projekt reform. Bardzo nowatorski, bardzo postępowy i oczywiście nie do końca akceptowalny jeszcze w tamtych czasach. W jego programie między innymi znalazło się zniesienie liberum veto, co oczywiście nie mogło podobać się ówczesnej szlachcie. Bardzo przykładał duże znaczenie do systemu edukacji i do swoich poglądów dotyczących rozwoju miast i wsi. Poglądy, jego postawa szybko zjednały mu wielkie uznanie, szacunek, autorytet i już w roku 1764 właśnie został mianowany na urząd kanclerza Wielkiego Koronnego. Te reformy nie zostały przyjęte, bo tam bardzo mieszał poseł rosyjski Repnin. On nawet właśnie doprowadził do porwania i uwięzienia kilkunastu senatorów postępowych, co oczywiście tak wzburzyło kanclerza, że zrzekł się swojego urzędu. Na znak protestu przeciwko takiej ingerencji obcych mocarstw w sprawy Polski.
To jest taka dosyć ciekawa postawa. No, on był na pewno tym magnatem, który no, miał już takie nowsze spojrzenie, bo trzeba pamiętać jedno, że niestety sporo tych magnatów, ona tkwiła jeszcze w tej takiej mentalności, takiej sarmackiej, niestety zacofanej. Oświecenie tutaj, wiadomo, powoli wchodziło, robiło swoje, szczególnie na Zachodzie. No w Polsce to nawet trudno nazwać takim konserwatyzmem, ja bym powiedział takim zacofaniem. No i ten jego kodeks, który przygotował, podejrzewam, że gdyby go pisał trochę później, w latach 80., a szczególnie może gdyby w tym czasie, kiedy trwał Sejm Wielki, to wtedy może byłaby szansa, że on by przeszedł. Wtedy on się wydawał zbyt postępowy. No i Zamoyski tutaj tak trochę no, odpuścił, jak to się mówi, zniechęcił się. Później wydaje się, że no, dosyć tak honorowo zachował się, jak był ten Sejm Repninowski. Kiedy wywieziono właśnie tych opozycyjnych senatorów, na znak protestu złożył, zrezygnował z funkcji. No ale tak się składa, że on dożył Konstytucji 3 maja, bo zmarł w 1792 roku. Zresztą wiemy, że był sympatykiem Konstytucji 3 maja, to nie ulega wątpliwości. Także myślę, że jakąś taką satysfakcję po latach miał, że jednak Polska idzie w stronę tej reformy.
Zbierał zbiór praw sądowych nie został przez Sejm przyjęty ze względu na to, że dla niektórych posłów był zbyt postępowy. Czy jednak ślady tzw. kodeksu Zamojskiego znajdziemy w ustawie rządowej zwanej Konstytucją 3 maja?
O, to jest w Konstytucji. Osoba królewska, jako w najwyższej dostojności zostaje, tak powinna być w tak najwyższym uszanowaniu od wszystkich. Kto by przeto zbrodnie obrażonego majestatu popełniać odważył się, ten bez wszelkiego względu na urodzenie i stan tej karze podlegać będzie, którą od artykułem o występku obrażonego majestatu ustanowiliśmy. No, własność została zagwarantowana, niezbywalne prawo własności również w Konstytucji. Zresztą w Konstytucji jest sporo odniesień do zapisów prawnych, ale ustawodawca konstytucyjny, czyli ustawy rządowe, miał na myśli kodeks w zapisie, który nie został uchwalony przez Sejm, tylko został odrzucony. Natomiast wiele zapisów się łączy, a wręcz są podobne, jeżeli chodzi o układ, ponieważ nie było innego wzorca.
Jacy byli posłowie Sejmu czteroletniego zwanego Wielkim? Jak po latach widział to Jan Matejko? Profesor Lamyński przywołuje obraz Rejtan – upadek Polski. Jego główna postać Tadeusz Rejtan, poseł ziemi nowogródzkiej, absolwent Collegium Nobilium, a więc światły człowiek, ziemianin, leży w progu drzwi sejmowych, rozdzierając szaty, nie godzi się na podział części ziem polskich między Prusy, Rosję i Austrię.
Kogo my tutaj mamy? No przede wszystkim w środku obrazu są trzej główni przedstawiciele tego obozu, który doprowadził do rozbioru Polski, a więc Branicki, Poniński, Potocki. Jest znudzony król Stanisław August Poniatowski z boku, który no wyraźnie znudzony spogląda na zegarek. On już by wyszedł właściwie. Jest przewrócone krzesło symboliczne. Obok tego krzesła rozrzucone pieniądze, no więc można by powiedzieć 30 srebrników. Ale są inne ważniejsze elementy. W uchylonych drzwiach widać stojących żołnierzy armii carskiej. No, których oczywiście w momencie, kiedy dochodziło na Sejmie do zgody na podpisanie pierwszego rozbioru, no nie było wojska rosyjskiego, ale Matejko pokazuje, kto stał za tym pierwszym. A gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, na ścianie wisi portret carowej Katarzyny, no więc inspiratorki w ogóle tego pierwszego rozbioru. Jeszcze gdyby ktoś miał wątpliwości, loża teatralna z lewej strony, w której siedzi ambasador rosyjski Repnik z kurtyzanami.
Jak to było z tym naszym wschodnim sąsiadem pod koniec XVIII wieku?
Rzeczpospolita była protektoratem rosyjskim praktycznie od czasów saskich. 1717 rok, Sejm Niemy, mediacja Piotra I pomiędzy królem Augustem II Mocnym a zbuntowaną szlachtą. Już to pokazywało, że Rosja zaczyna odgrywać Rzeczpospolitej rolę arbitra. Kolejne lata to jest ingerencja w elekcje, to jest wojna o sukcesję polską po śmierci Augusta II, kiedy mocarstwa Rosja, Prusy, Austria mają własnego kandydata i forsują go, mimo że szlachta wybiera Stanisława Leszczyńskiego. No można powiedzieć, że później było tylko gorzej. Caryca Katarzyna, właściwie z jej inicjatywy królem zostaje Stanisław Poniatowski.
Wiemy, że Poniatowski został królem tylko dlatego, że w młodości poznał Katarzynę II, był jej kochankiem i ona o nim nie zapomniała. Natomiast no, gdyby nie to, to czartoryscy, oni chcieli być królami. Jeden z czartoryskich miał duże szanse i oni tutaj z jednej strony wspierali króla, ale na pewno tutaj bolało ich to, że kogoś, kogo oni wpuścili do tej swojej familii, że tak powiem, nagle właśnie Poniatowski, a nie któryś z czartoryskich zostaje tutaj właśnie królem. No, z rodziną, tak jak się mówi, no dzisiaj mówi się, że dobrze się wygląda na zdjęciu, a wtedy na portrecie.
Ale jakie były koligacje rodzinne pana Dąbrowskiego?
Jego matka tutaj wywodziła się właśnie z tej rodziny. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Kiedy zostawał swój królem, mamy czwarty przykład króla Rodaka. Nieszczęściem, tak samo jak Sobieskiego, było to, że on był swój. I ci, którzy byli mu równi, albo no, czasami nawet lepiej sytuowani, nagle no, musieli się kłaniać temu komuś. I to po prostu generalnie bardzo bolało. Ktoś, kto im był równy, nagle zostaje królem. I to było nieszczęście. Pamiętajmy, że Poniatowski to nie była jakaś rodzina, no bo Sobieski, czy nawet wcześniej przed nim Wiśniowiecki, to była znana magnateria czołowa, czy nawet Leszczyńscy, tak? Osławiony ród, ileś tam pokoleń senatorski, nie było wątpliwości. Poniatowski to byli nowicjusze. No przecież jego ojciec dopiero tutaj zrobił trochę taką karierę i wytykano mu. Niektórzy nie mogli wydusić z siebie magnaci, że tylko na piśmie zostawiali informacje, że popierają Poniatowskiego jako króla.
Silne wpływy rosyjskie, silne zresztą stronnictwa, głównie magnackie, związane z dworem petersburskim, oddziaływały w sposób istotny na kształt i funkcjonowanie Rzeczpospolitej. Stąd przyjmuje się, że przez przynajmniej 3/4 XVIII stulecia Polska znajdowała się pod presją rosyjską. Jednak w tym kontekście warto wspomnieć o osobach, które starały się przynajmniej swoim głosem, no donośnym, bo byli to znaczący przedstawiciele elity Rzeczpospolitej ówczesnej. Pierwsze wśród pisarzy politycznych głosy reformatorskie powstawały na początku już XVIII wieku. Prace Stanisława Dunin-Karwickiego, Jana Stanisława Jabłonowskiego. Na czoło wysuwają się niewątpliwie działania Stanisława Leszczyńskiego, dwukrotnego króla Polski w pierwszej połowie wieku XVIII. I oczywiście prace Stanisława Konarskiego, twórcę i założyciela Collegium Nobilium, pierwszej nowoczesnej instytucji naukowej. Te prace jakby wpływały na przebieg dalszych debat nad reformowaniem kraju.
Głosem reformatorskim były publikacje Stanisława Staszica, absolwenta Collège de France, związanego z Andrzejem Hieronimem Zamoyskim. Był u niego guwernerem, uczył synów.
Staszic w swoich pismach wzywa do działań, do przeprowadzenia konkretnych reform. Trzeba pamiętać, że społeczeństwo szlacheckie nie było wcale en bloc zainteresowane tymi zmianami. Staszic widzi, ojczyzna upada. Zachęca do tego, ażeby podjąć pracę i walkę o utrzymanie niepodległości. Tutaj widzimy w jego wypowiedziach, wydaje mi się, głęboką miłość do ojczyzny. Z uwag nad życiem Jana Zamoyskiego. Wielki narodzie, do pokądże w tej nieczułości trwać będziesz, czyliż tak ginąć musisz, aby się nic więcej po tobie nie zostało, tylko niesława. Nie masz przykładu, żeby osiadłych na najobfitszej ziemi, udarowanych przez naturę szczególnymi przymioty, kilkanaście milionów ludzi bez sposobu ratunku, owszem, bez myślenia o sobie, z oziębłością niewoli czekało. W dziejach rodzaju ludzkiego jeszcze tylko nie dostaje dziejów i upadku wielkiego, ani nikczemnego ludu, który bez ratowania się ginął. Czyliż to ohydne miejsce Polacy zastąpią? Sobieskich, Chodkiewiczów, Zamoyskich, Bolesławów synowie, czyliż może być podobieństwo, abyście wy niesławnie zginęli.
Pomimo waśni i sporów 3 maja 1791 roku ustawa rządowa, zwana Konstytucją 3 maja, została przez Sejm Wielki uchwalona. Ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi. Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty. Brała chłopów pod ochronę państwa, łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. I co najważniejsze, konstytucja usuwała szkodliwe liberum veto, nadużywane przez szlachtę. Władzę ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu i Senatu. Władza wykonawcza znalazła się w rękach króla i odpowiedzialnego przed Sejmem rządu. Król mógł powoływać ministrów, senatorów, biskupów, oficerów i urzędników, a podczas wojny był wodzem naczelnym armii.
Konstytucja na pewno tutaj była osiągnięciem. No, to, co jest zawsze powtarzane, pierwsza w Europie, wyprzedziliśmy o parę miesięcy Francuzów, druga na świecie po konstytucji amerykańskiej. Natomiast no, trzeba też pamiętać tutaj o tych okolicznościach. Ona się odbywała ewidentnie na drodze zamachu stanu, bo przecież w trakcie tej debaty, to było tuż po świętach wielkanocnych, kiedy posłowie się rozjechali do swoich domów i brała udział w tym posiedzeniu tylko 1/3 mniej więcej posłów. Większość to oczywiście ci, którzy sprzyjali, ale też trzeba pamiętać, że tam przynajmniej ponad 20 osób zgłosiło taką oficjalną protestację. Także to się odbywało trochę na zasadzie wymuszenia, ale na szczęście w ciągu kilku miesięcy takiej trochę agitacji, takiego uspokojenia, kiedy odbywały się już później takie sejmiki, szlachta wszędzie te konstytucje akceptowała. Tutaj nie było żadnych oporów, także okazuje się, że ta metoda się sprawdziła.
Matejko na setną rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja namaluje kolejny monumentalny obraz, do którego następne pokolenia naszych rodaków będą nawiązywały. Profesor Lameński opisywał i opisuje tak.
Ważnym obrazem, którym z jednej strony coś chwali, a z drugiej pokazuje, że nie do końca wszystko było tak jak trzeba, to jest konstytucja 3 maja. Obraz rzeczywiście bardzo również interesujący, chociażby przez moment wyboru przez Matejkę. Nie pokazuje sali Sejmu, który no, miał miejsce na Zamku Warszawskim, a więc tego momentu, kiedy posłowie uchwalili konstytucję, tylko moment, kiedy wszyscy z tego Zamku Królewskiego idą ulicą Świętojańską do katedry świętego Jana Chrzciciela. Oczywiście jak to u Matejki jest tłum ludzi, jest dobrze namalowana perspektywa ulicy Świętojańskiej i w tym tłumie ludzi, kto jest tak naprawdę najważniejszy? Z daleka widzimy, że jakiś facet niesiony przez dwóch szlachciców trzyma wysoko uniesiony jakiś dokument. Oni wszyscy idą z Zamku Królewskiego do katedry, żeby zaprzysiąc, ślubować, jakby potwierdzić tę konstytucję wobec Boga i ojczyzny. I jest tam oczywiście cała masa różnych innych osób, tradycyjnie jak to u Matejki, które można zidentyfikować z imienia i nazwiska, bo są zarówno gorący orędownicy na czele z Hugo Kołłątajem, całego Sejmu Czteroletniego i Konstytucji, ale są też przyszli targowiczanie. Matejka świadomie właśnie już pokazuje, co z tego, że uchwaliliśmy konstytucję, skoro się nie umiemy dogadać, mamy różne koncepcje i doprowadzamy ostatecznie do upadku Rzeczypospolitej. I na pierwszym planie, jakby pod nogami tego Małachowskiego niesionego, widać jednego posła ziemi kaliskiej, który no właśnie był przeciwnikiem tej konstytucji i w trakcie obrad gorąco protestował, sugerował, że on zabije syna i to Matejko też ten moment w tym swoim obrazie przekazuje. Pokazuje, że tym orędownikiem tego wszystkiego dobrym był właśnie marszałek Małachowski, a król jest król, ale trzeba się przypatrzyć. On wchodzi po schodach z boku, z lewej strony. Owszem, widać go, ale no, trzeba się już dobrze przypatrzeć, kto on jest. Bacciarelli namalował ten portret koronacyjny Stanisława Augusta w całej postaci i Stanisław August, wbrew jakby tradycji, nie jest w stroju polskim, czy w ogóle w stroju nawiązującym do jakiejś tradycji stroju kontuszowego polskiego, on jest w stroju francuskim. Ponieważ no, Stanisław August, no, powiedziałbym, że był zatrzadziały kulturą francuską i angielską. Miał swego marszanda w Paryżu, taką Madame Geoffrin, to był zresztą bardzo znany salon w Paryżu, która go na bieżąco informowała o najważniejszych wydarzeniach artystycznych dziejących się we Francji, no, ówczesnej stolicy świata kulturalnego. poza tym portretem Bacciarelego potem tak naprawdę znamy, jak wyglądał Stanisław August Poniatowski właśnie z obrazów Matejki. Nie tylko z tej Konstytucji 3 maja, ale maluje też Matejko Dzieje cywilizacji polskiej. To jest 12 dużych szkiców olejnych, tak to trzeba nazwać, w których opowiada dzieje Polski. I jest też ten Stanisław August. I również tam widać, że on chodzi w peruczce charakterystycznej dla XVIII wieku. No i też strój ma bardziej, nazwijmy go, europejski, paryski sznyt świeżo przywieziony, niż coś wspólnego z tradycją.
Stanisław August Poniatowski, bohater czy ofiara Konstytucji 3 maja? Przystąpił do Targowicy rok po jej uchwaleniu, razem z Franciszkiem Ksawerem Branickim, Stanisławem Szczęsnym Potockim, Sewerynem Rzewuskim i innymi. To oni prosili carycę Katarzynę o wsparcie pod hasłem obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Sejmu Czteroletniego i samej Konstytucji.
Postać Stanisława Augusta jest ciekawa, ma sporo dokonań i to nie tylko w dziedzinie kultury, gdzież on stworzył nowożytną dyplomację. Tylko Polska i Turcja nie miała nowożytnej dyplomacji w tym czasie w Europie. On to stworzył, chociaż no, miał ograniczone środki. On się naprawdę dużo nauczył po tych pierwszych latach panowania. Wiedział, że trzeba czekać na sposobny moment, żeby się uwolnić od Rosji, ale wiedział, jak silna jest Rosja, jakie ma wpływy. Także gdyby go posłuchano bardziej i trochę ostrożniej postępowano przy okazji tego Sejmu Czteroletniego, to może to tak nie skończyłoby się aż tak tragicznie, jak to się skończyło.
Z jednej strony król był człowiekiem światłym, wykształconym, myślącym o reformach państwa, ale z drugiej strony jego rachuby polityczne były błędne, bo liczył na to, że Katarzyna pozwoli mu przeprowadzić głębokie reformy państwa. Natomiast Rosja nie była tym zainteresowana. Tutaj oczywiście Rosja traktuje Rzeczpospolitą jako protektorat i w polityce zagranicznej rosyjskiej do pewnego momentu funkcjonuje przekonanie, w którym Rzeczpospolita ma być bezwolna, ale jednak w całości terytorialnej. Natomiast zmieniają się realia polityczne i z inicjatywy przede wszystkim Prus dochodzi do pierwszego rozbioru. Rosja chcąc, nie chcąc zmienia podejście do Rzeczpospolitej, uznaje, że w sytuacji zamętu i niezdolności do funkcjonowania, bo przecież to są argumenty zaborców przy aktach rozbiorowych, wybrzmiewa zawsze Rzeczpospolita, nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. I to tak naprawdę dla dobra Rzeczpospolitej sąsiedzi dokonują aktu zagarnięcia kolejnych ziem. Rozbiory są potwierdzone przez Sejm Rzeczpospolitej. Zaborcom nie wystarcza odebranie terytoriów, ale żądają od Rzeczpospolitej, by potwierdziła legalność tych działań. Dlatego mamy pierwszy Sejm Rozbiorowy w 1773 roku. I znowu pewien paradoks historii, bo z jednej strony to jest oczywiście dramatyczna sytuacja, kiedy dochodzi do zatwierdzenia aktu rozbiorowego mimo protestu Tadeusza Rejtana, Samuela Korsaka, a z drugiej strony jest to ten sam Sejm Rozbiorowy, który uchwala powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Upadek tak wielkiego kraju, kraju europejskiego, był wydarzeniem bez precedensu. Sami Polacy przez właściwie cały wiek XIX zastanawiali się, co było przyczyną upadku. Mamy dwie szkoły historyczne, szkołę krakowską, szkołę warszawską i szkoła krakowska, konserwatyści krakowscy wskazywali właśnie na te czynniki wewnętrzne. Samiśmy sobie winni. Liberum veto, wolne elekcje, warcholstwo szlachty. Natomiast szkoła warszawska podkreślała właśnie to, że Konstytucja 3 maja, próby reform, próby odbudowy państwa wskazują jednoznacznie, że w warunkach, gdzie nie mamy tego agresywnego sąsiedztwa, odnowa państwa i reforma państwa byłaby możliwa.
230 lat wracamy do sukcesu, jakim była niewątpliwie Konstytucja 3 maja. I nieustannie pytamy, dlaczego obowiązywała zaledwie 14 miesięcy. Przecież jednak po jej uchwaleniu doszło do rozbiorów, zniknięcia Polski z mapy świata na 123 lata. Zatem był to sukces czy upadek?
Gdyby ci, co uchwalali konstytucję, wiedzieli, co będzie kilka lat później, to pewnie by się mocno zastanowili. No, nam jest łatwiej z perspektywy czasu, natomiast no, na bieżąco to jest po prostu znak zapytania. Tutaj podjęto pewne ryzyko, chociaż raczej nikt nie zakładał, że to może pójść tak szybko i że przyczyni się do upadku. No, założenie, plan był dobry, natomiast no, zabrakło trochę takich sprzyjających okoliczności, bym powiedział. W życiu trzeba mieć szczęście. Jeżeli się tego szczęścia nie ma albo w danej sytuacji, to po prostu coś nie wychodzi. Coś takiego było niezbędne. No, i można tylko żałować, że tych reform nie przeprowadzono, nie wiem, parędziesiąt lat wcześniej, ale niestety no, czasy saskie uśpiły społeczeństwo i to był totalny maraz. Żeby ożywić ludzi z tego wszystkiego, to potrzeba było trochę czasu. I tak wydaje mi się, że dosyć szybko naprawdę to społeczeństwo się zaczęło trochę tak no, otrząsnąć z tego skutków tej bierności politycznej.